Słuchasz podcastu Halo Radia. Wspieraj nas. Te audycje nie tworzą się same. To nasza codzienna praca na antenie jedynego radia w Polsce, które nie schlebia władzy ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze. www.haloradio.sos. Dziękujemy.
Dzień dobry, ja nazywam się Kuba Wątły. Tak zwykle się nazywam od poniedziałku do piątku między 8 a 9.45 i będę z Państwem dzisiaj do 9.45 właśnie w Halo Piątkowym poranku na antenie Halo Radia. Dzisiaj 19 dzień lutego, 50 dzień roku. Do końca roku pozostało nam 315 dni. Imieniny obchodzą Alvar, Barbacy, czytam powoli, żeby się nie pomylić, Czcisław, Gawin, Henryk, Józef, Jerzy, Julian, Leoncjusz, Łucja, Tuliusz i Walery. Wszystkiego dobrego, tradycyjnie o poranku od całej naszej załogi. W Polsce dzisiaj Dzień Nauki Polskiej. O, to mocno niepopularne święto, biorąc pod uwagę intelektualną kondycję nas Polaków. W Nepalu święto niepodległości, w Turkmenistanie święto flagi. Spójrzmy na wydarzenia w aspekcie historycznym w kalendarzu. Rok 1457. Skierniewice otrzymały prawa miejskie. Brawo, Skierniewice. W roku 1923 rozpoczęła działalność Książnica Kopernikańska w Toruniu, a w 43, 20 lat później, Jan Stanisław Jankowski został delegatem rządu na kraj, zastępując aresztowanego przez Niemców Jana Piekałkiewicza. Tego samego dnia i tego samego roku kierownictwo walki cywilnej skazało na karę infamii i nagany polskich aktorów występujących w nazistowskim filmie propagandowym Powrót do ojczyzny. W roku 1947 Sejm Ustawodawczy uchwalił tak zwaną Małą Konstytucję, a w 73 otwarto planetarium w Olsztynie. Rok 2008. W sali recepcyjnej ratusza w Kaliszu 22 przedstawicieli samorządów lokalnych zawarło porozumienie o współpracy w ramach aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Niech się dzieje. Halo Poranek w Halo Radiu, 8 minut po 8. No to teraz rzut okiem do naszej porannej agendy o 8.30 już, czyli niebawem Państwa i moim gościem będzie pan Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Komentator wczorajszej, największej w Polsce transmisji na żywo z lądowania łazika na Marsie, albowiem amerykański łazik na Marsie wylądował. Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Patrzymy nie tylko na teren naszego kraju, Europy, świata, ale też tym razem wybiegniemy wzrokiem i myślą aż do Marsa. O godzinie 9.15 dr Krzysztof Piekarski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, Państwa i moim gościem będzie, albowiem kierownictwo Platformy Obywatelskiej proponuje projekt liberalizujący prawo aborcyjne wbrew partyjnym konserwatystom. No powiem szczerze, wow, naprawdę wow. Po tylu dniach męczących dyskusji wewnątrz Platformy Obywatelskiej, plus jeszcze bardziej męczących dyskusji poszczególnych członków z samym sobą, osiągnięto nie porozumienie, ale przynajmniej stanowisko. Stanowisko, które chyba pierwszy raz w historii Platformy Obywatelskiej, biorąc pod uwagę ten ważny dla kobiet i cywilizacji temat, wzięło górę nad konserwatywnym betonem, który, gdyby była maszyna czasu, powinien przenieść się ewidentnie do średniowiecza. Dr Krzysztof Piekarski, politolog Państwa i mój gość o 9.15. A o 9.30 Olga Salomatowa, prawniczka, ekspertka i koordynatorka międzynarodowych projektów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, będzie moją rozmówczynią. Dlaczego? Albowiem dziennikarki Biełsatu skazane na 2 lata więzienia. To pierwszy na Białorusi proces i wyrok skazujący dla dziennikarzy w sprawie karnej związanej z protestami przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich, ostatnich wyborów prezydenckich na Białorusi. Ewidentnie antyobywatelski, antyspołeczny, no i antykobiecy oczywiście, reżim pisowski idzie w stronę Białorusi, idzie w stronę Korei Północnej. Pytanie, ile jeszcze czasu musi upłynąć, żeby takie procesy działy się w Polsce? Mamy pełną świadomość tego, że przedstawiciele reżimu pisowskiego są bardzo, bardzo chętni, żeby te wzorce powielać i robią wszystko, żeby do takich standardów, chociaż to słowo jest złe, bo to jeśli są standardy, to są standardy zamordystycznego państwa, zbliżyć się coraz bardziej. 10,5 minuty po 8 program jest poranny w Halo Radio. To ja jeszcze tylko państwu przypomnę, że program poranny jest kiedy? No właśnie, w piątek, kiedy powoli zaczynamy weekend, czas, żeby odsapnąć od tej stałotygodniowej rzeczywistości. A skoro piątek, to już o 9.50 felieton Sylwii Gregorczyk, Abram, prawniczki i aktywistki obywatelskiej. O 12.50 felieton sędziego Igora Tulei, prześladowanego przez pisowski reżim. A o 14.50 felieton profesor Magdaleny Środy. Tak się dzisiaj ta rozpiska felietonek, felietonistek i felietonistów w ramach felietonów przedstawia. Codziennie inny zestaw. Polecam państwu bardzo serdecznie od poniedziałku do piątku. No to co, to ja kawa, państwo kawa albo herbata i jedziemy.
Halo Radio mówi wszystko.
20,5 minuty po godzinie 8. Program jest piątkowy i poranny. Teraz małpahalo.radio i państwa komentarze na YouTubie, Facebooku i na Mixcloudzie są absolutnie pożądane. Panią Annę, pana Pawła, pana Piotra, panią Miję witamy, panią Elżbietę, pana Kamila. Miło jest państwa widzieć o poranku i mieć z wami kontakt, bo to po to jest właśnie Halo Radio. To teraz dobra informacja w ogóle dla mieszkańców Małopolski, a konkretnie dla wsi Wysowa w Małopolsce, bo tam właśnie wydarzy się pewnie niebawem, znając życie, coś bardzo pozytywnego, coś, co zmieni bieg wydarzeń, zmieni historię wsi Wysowa. No turyści oczywiście, tabuny turystów, nie tylko z całej Polski, ale podejrzewam, że z całej Europy. Centralne uroczystości państwowe też pewnie będą miały swoją część we wsi Wysowa w Małopolsce, ponieważ planowane jest tam postawienie pomnika Jana Szyszki, byłego ministra środowiska. Szyszko był kiedyś w Wysowej, a wójt widzi same korzyści z tego przedsięwzięcia. No, też się wcale nie dziwię. Zobaczcie państwo, był kiedyś w tej wsi były nieżyjący minister środowiska. To jak z tym krzesłem, na którym siedział Jarosław Kaczyński w jednej z knajp w Polsce. Takie krzesło sobie stoi wraz z tablicą. Jest też tablica, być może, przepraszam, zetknęliście się z nią państwo, że tu tego dnia pojawił się prezydent Andrzej Duda. Też tablica wmurowana w ścianę. Takich miejsc w Polsce jest stosunkowo dużo. Historycy, bo już wypowiadali się na ten temat, jasno twierdzą, że to jest spadek po komunie, po systemie totalitarnym, kiedy podrapanie się w tyłek w konkretnym miejscu było powodem do tego, żeby stawiać pomnik temu lub innemu kacykowi. No dobrze, ale wróćmy do wsi Wysowa. Pomysł budowy, a nawet projekt pomnika zna wójt Uścia Górlickiego i jest za. Ja nie widzę żadnych przeszkód, wręcz przeciwnie, same korzyści. Chodzi o współpracę z nadleśnictwami. Będziemy rozmawiać nad patronatem, nad parkiem w Wysowej. Chcemy dyskusji o oświetleniu fontanny. Dobrze nam się współpracuje w zakresie budowy lokalnych dróg. Mówi wójt gminy Uście Górlickie Zbigniew Ludwin. Pomnik ma stanąć w parku w uzdrowiskowej Wysowej, gmina właśnie Uście Górlickie. Wójt jest świadomy oporu społecznego, podkreśla jednak, że pomnik nie będzie budowany z pieniędzy gminy. Pytany, jaki związek Jan Szyszko miał z Wysową, odpowiada, był związany z łowiectwem. Był kiedyś na terenie naszej gminy. Poznał go mój poprzednik, który miał o nim jak najlepsze zdanie. No dobrze, dobrze, dopingujemy. I nawet, mówiąc szczerze, to dobra informacja, że pomnik nie będzie finansowany z pieniędzy gminnych. Chociaż nie za bardzo, mówiąc szczerze, rozumiem, ale ja generalnie niewiele rzeczy w swoim życiu, jak się okazuje, rozumiem, szczególnie w aspekcie Polski. Jak ten pomnik ma pomóc we współpracy z nadleśnictwami, jak ma być związany z kwestią oświetlenia fontanny i co ma ten pomnik do współpracy w zakresie budowy lokalnych dróg. Być może w Małopolsce, nie wiem, bo to państwo być może wiecie, ci, którzy słuchacie nas, a mieszkacie sobie w Małopolsce, tam funkcjonują takie no właśnie zasady, że jak jest pomnik, to się po prostu idzie i się załatwia. Dzień dobry, mamy pomnik byłego ministra Szyszki. A, panie burmistrzu, czy panie wójcie, oczywiście drzwi otwarte w takiej sytuacji. Obok stoi inny wójt innej wsi na przykład, czy burmistrz miasteczka i mówi, zaraz, ale ja nie mam pomniku ministra Szyszki. A urzędnik mówi, no to wypad z baru, po prostu nic nie załatwimy. Nie ma pomnika Szyszki, nie ma sprawy załatwionej. Jak mówił Nikodem Dyzma u Dołęgi Mostowicza, sprawa jest w załatwianiu, kiedy pomnik Szyszki będzie, a w załatwianiu nie będzie, kiedy pomnika Szyszki nie będzie. Ale myślę, że pan wójt w tej sytuacji jest osobą nieprawdopodobnie skromną i niechcącą wiele, bo przecież, żeby załatwić fundamentalnie pewne bolączki, należałoby postawić wspólny pomnik, na przykład Wojtyła przytulający Kaczyńskiego. Przecież taki pomnik jest w stanie załatwić wszystko, łącznie z tym, że powstanie nowe województwo w ramach tej lub innej wsi. Bo chyba nie macie państwo wątpliwości co do tego, że tak by się to skończyło. Tak więc rada dla wszystkich samorządowców, którzy mają do załatwienia pewne sprawy niecierpiące zwłoki, żeby nie bawić się w rozdrabnianie i stawianie pomników nieżyjącemu ministrowi, tylko po prostu pojechać po całości i najlepiej trzy pomniki w różnych częściach miasta, miasteczka albo wsi, w różnych konfiguracjach, ale z tymi samymi bohaterami na cokole. Czyli opcja pierwsza, Wojtyła przytulający Kaczyńskiego, opcja druga, Kaczyński przytulający Wojtyłę i opcja trzecia, no pokombinujmy. Jarosław, taki szerszy trochę pomnik. Na jednym jego końcu Jarosław Kaczyński dźwiga worek z pieniędzmi, na drugim końcu Wojtyła przytula przynajmniej pięciu biskupów polskich, którzy przez ostatnie 30 lat przymykali oczy na kwestie pedofilii, gardzili ofiarami. Myślę, że to w Polsce by się zdecydowanie dobrze sprawdziło. 26 minut po godzinie 8. 22 39 059 22. Teraz małpahalo.radio i wasze komentarze na YouTubie i Facebooku. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, panie Kubo.
Słucham.
Powiem panu tak. Pomnik Szyszki się stawia tam, gdzie chce się rżnąć drzewa konkretnie.
Bardzo dobry, bardzo, bardzo słuszna uwaga, powiem szczerze. Czyli tak, pomnik będzie stawiany i z automatu będzie można wycinać.
Z automatu będziemy wyrżnąć drzewa, odstawiać działki deweloperom, gdzie będą stawiać 100-metrowe bloki.
No tak.
I tak będzie.
No tak, panie Piotrze. Panie Piotrze, ale ma pan rację, rzeczywiście, nie wziąłem tego pod uwagę. Nie. Jak to dobrze mieć z państwem kontakt. Panie Piotrze, pięknie dziękuję. Skąd pan jeszcze do nas dzwoni, proszę powiedzieć?
Z Bytomia.
To już nie Małopolska chyba, cholera.
Nie Małopolska, ale też się różnie.
Panie Piotrze, ale to inicjatywa jest po pana stronie, naprawdę. Jeżeli coś jest w Bytomiu do załatwienia, proszę stanąć na czele Komitetu Inicjatywy Budowy Wspólnego Pomnika Wojtyły i Kaczyńskiego i będzie pan bohaterem, bo dzięki temu wszystko w Bytomiu będzie załatwione.
Powiem panu tak, niezależnie od tego, czy stoją pomniki, czy nie, w Bytomiu i w okolicach wyrzyna się po prostu drzewa do gleby. I powstają kolejne działeczki, działki, wielkie działki, gdzie wiadomo, że po prostu minie parę lat i będą bloki, domki.
Panie Piotrze, a ktoś protestuje w tej sprawie w Bytomiu? Czy to się tak odbywa? Nie. Nikt w ogóle? Zero?
Nie. Nic.
O matko, straszny jestem brak zainteresowania. Dobrze, że przynajmniej pan usiłuje o tym głośno mówić. Panie Piotrze, pozdrawiam serdecznie, dziękuję i wszystkiego dobrego. Kłaniam się nisko. 28 minut po godzinie 8, pan Piotr z Bytomia był z nami. Widzicie państwo, ile jest do zrobienia? W Bytomiu wycina się do poziomu gleby drzewa. Pan Piotr z Bytomia o tym mówi. Nikt nie jest tym zainteresowany. I z jednej strony śmieszno i straszno, ale z drugiej strony, no tak jak mówię, no, żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy, więc wspólny pomnik Wojtyły i Kaczyńskiego powinien coś tutaj załatwić. Patrzę na nasz zegar i już za chwilę mogę Państwu powiedzieć, Państwa i moim gościem będzie nie kto inny jak pan Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, bo trochę kosmiczny temat poruszaliśmy, wspólnych pomników Wojtyły i Kaczyńskiego, albowiem amerykański łazik wylądował wczoraj na Marsie. Co to nam daje? Co to da Polsce? Co to da Polakom? W jaki sposób? Czy łazik będzie na przykład mógł krzewić jedynie słuszną wiarę chrześcijańską na Marsie? O tym wszystkim porozmawiamy za chwilę z panem Łukaszem Wilczyńskim. No to mamy prawie 4 minuty po wpół do 9. Pan Łukasz Wilczyński jest Państwa i moim gościem, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Wczoraj komentator największej w Polsce transmisji na żywo z lądowania łazika, amerykańskiego łazika na Marsie. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witam pana serdecznie. Panie Łukaszu, pierwsze poważne pytanie, bo funkcjonujemy w Polsce. Czy łazik został poświęcony?
Nie mam takiej wiedzy, natomiast ja bym raczej oddzielał te dwie kwestie. Łazik przede wszystkim poleciał na Marsa w imię nauki.
Ale nauka przez ministra Czarnka jest już teraz zaprzęgnięta do religii. Nie wiem, czy pan wie, i to bardzo konkretnej religii, więc ja obawiam się, że niepoświęcony łazik może przez Ministerstwo Nauki być nieuznany, mówiąc szczerze. No dobrze, ale zostawmy ten temat. Było świętowanie?
Było świętowanie, ale ja wrócę jeszcze do tego pana wcześniejszego pytania, bo jest ciekawa rzecz, ponieważ tak, jest ciekawa rzecz i zaraz przejdziemy do łazika.
Dobrze, dobrze.
Oczywiście pomiędzy nauką, pomiędzy religią zawsze jest kwestia pochodzenia człowieka, tak? I tutaj są, jak widzimy w Stanach Zjednoczonych szczególnie, mocno osoby, które mocno wierzą w kreacjonizm, nawet twierdzą, że człowiek po prostu bierze się od Adama i Ewy i tak dalej, i za czasów Noego ludzie żyli 600 lat, bo widziałem ostatnio nawet taki dokument, ale jest badanie japońskich naukowców, którzy pracują nad tym, ja czekam na wyniki tych badań, dlatego że zwrócili uwagę, że nawet jeżeli życie zostało przeniesione na naszą planetę przez meteoryt, za pomocą jakiegoś właśnie takiego ciała niebieskiego, to pytanie jeszcze, skąd się na nim wzięło. I tutaj wracamy do tego, że być może kreacjonizm kiedyś zbliży się do naszego ewolucjonizmu i coś jednak jest tutaj na rzeczy. Ale tutaj zostawię ten temat, dlatego że, jak mówię, ja czytając różne opracowania też zawsze przemówiła do mnie nauka i oczywiście ten ewolucjonizm zawsze we mnie był. Natomiast my, czytając japońskich naukowców, myślę, że ten kreacjonizm ma coś na rzeczy, ale może nie tak, jak się spodziewamy. Na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć. I to jest też pytanie, które stawiają sobie te wszystkie misje, bo tak naprawdę poszukiwanie śladów życia na innych planetach to jest pytanie troszeczkę filozoficzne, bo to jest pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Bo jeżeli jesteśmy sami we wszechświecie, no to może faktycznie ktoś nas stworzył na swoje podobieństwo. I to naprawdę tego typu pytania należy sobie zadawać, wchodząc właśnie na taki troszeczkę metafizyczny poziom, no bo jeżeli jesteśmy jedyni w samym całym olbrzymim wszechświecie, to dlaczego? To dlaczego tak się stało? Więc myślę, że badanie Marsa w pierwszej kolejności nas może do tego przybliżyć, bo na Marsie te ślady życia już gdzieś tam zostały znajdowane i teraz ta misja, która wczoraj poleciała, wczoraj wylądowała i dopiero się zaczyna, ona ląduje w dosyć ciekawym miejscu, w kraterze Jezero. Krater, który jest podejrzewany o to, że tam można właśnie na tych obrzeżach tego krateru, który wcześniej był akwenem wodnym, był zbiornikiem wodnym, można ewentualnie znaleźć jakieś ślady życia. No, jeżeli by coś takiego się okazało, to powiem szczerze, to by była rewolucja na miarę wszystkich religii na świecie.
Panie Łukaszu, ja naprawdę słucham pana z wielką uwagą, ale proszę mi wybaczyć, bo obserwując naszą dookólną rzeczywistość, ja naprawdę nie dezawuuję w żaden sposób tego, co pan mówi, ale przychodzi mi do głowy pytanie, czy wiąże pan z odkryciem na Marsie nadzieję na to, że odkryte życie to będą Polacy? Przepraszam, musiałem to powiedzieć. Proszę mi wybaczyć.
Znaczy generalnie, jeżeli cokolwiek odkryjemy na Marsie, to raczej możemy odkryć formy jakieś bardzo prymitywne, czyli bakterie.
A, czyli trafiły. A nie, dobra. No, tak, te bakterie, nie.
Bakterii, natomiast nie, jeżeli chodzi o nasz naród, to podchodźmy do tego poważnie, dlatego że pewnie pytanie, co ma też związek ten łazik z Polakami, ale to przejdziemy do tego. Natomiast dobra, generalnie, jeżeli cokolwiek odkryjemy, to albo odkryjemy ślady dawnego życia, bo Mars jest taką planetą, znaczy odkrywając przeszłość Marsa, my możemy poznać przyszłość Ziemi. Ponieważ jeżeli na Marsie coś się wydarzyło, ta planeta wygląda dzisiaj tak, jak wygląda, to dobrze by było dowiedzieć się dlaczego i dobrze by było mieć to ku przestrodze, ponieważ no, wszyscy tutaj bierzemy naszą planetę jako coś, co mamy, co można brać, korzystać z tego w nieskończony czas, a to jest nieprawda, bo wszystkie zasoby kiedyś się wyczerpią i właśnie poznając Marsa będziemy mogli lepiej, że tak powiem, urzędować tutaj, bo zrobiliśmy się najbardziej drapieżnym gatunkiem na tej planecie. Już, że tak powiem, wyniszczamy kolejne inne gatunki, które no nie mają akurat możliwości, zdolności mowy i powiedzenia nam, słuchajcie, zostawcie nas w spokoju. Więc myślę, że Mars też będzie dla nas taką dużą lekcją pokory.
Panie Łukaszu, ja będę adwokatem złej sprawy, ale zapytam tak, skoro tutaj na Ziemi brakuje pieniędzy na rozmaite działania mające sprzyjać człowiekowi w bardzo różnych częściach świata, no to krytycy często dość podnoszą, bardzo delikatnie, ale pytają, po jaką cholerę uładować gigantyczne pieniądze w łazika na Marsie, zamiast pomagać tu ludziom teraz na Ziemi?
Bardzo dziękuję za to pytanie, ja je często dostaję i już rozwiewam wszelkie Państwa wątpliwości. Dlatego, że każda misja kosmiczna rozwiązuje olbrzymie problemy tutaj na Ziemi. Zacznijmy od misji, które były wcześniej, zacznijmy od misji na przykład księżycowych. Jak ktoś wierzy, że nie byli, że byli w studio, to okej. Okay. Ja głęboko wierzę w to, że to było jednak lądowanie i są na to dowody. W każdym razie, na potrzeby każdego programu kosmicznego, każdej misji kosmicznej opracowywane są technologie, które potem za pomocą różnych biotransferu technologii lądują u nas na Ziemi. Jeżeli Państwo obserwowaliście nie do końca roztropnych turystów biegających ostatnio w samych shortach na szczyty różnych gór w zimie, no czasami się udało, ale w większości to jednak były nieudane próby wbiegnięcia na górę. Co robili ratownicy GoPro, TopRu? Takie osoby trzeba było szybko ogrzać i wykorzystywana była do tego folia termiczna. Folia termiczna lekka, ta taka złoto-srebrna, to jest wynalazek na potrzeby programu Apollo. Więc korzystamy wprost z technologii kosmicznej. Czy ktoś dzisiaj sobie wyobraża, żeby jeździć i precyzyjnie nie korzystać z nawigacji satelitarnej? Ja nie mówię o tym, żeby uczyć ludzi, nie wiem, tracenia orientacji w terenie, lepiej mapa, tylko nawigacja pokazuje również natężenie ruchu, możliwość zmiany, czyli dostosowanie się do tego, co się wydarzyło, informuje o wydarzeniach. To jest sektor kosmiczny. Medycyna. Medycyna zrobiła niesamowity postęp, ponieważ nowe leki są testowane na stacji kosmicznej w warunkach niższej grawitacji. Mamy kwestię telemedycyny. No chyba po tym lockdownie, po tym, co nam się wydarzyło w życiu w zeszłym roku, wszyscy doceniamy leczenie na odległość po zeszłym roku. I tego nie wolno podważać, absolutnie. I telemedycyna została opracowana już w latach 70., 80., a nawet wcześniej, bo to były jeszcze programy Gemini, które poprzedzały programy Apollo. To wszystko i jeszcze naprawdę wiele, wiele innych rozwiązań czerpiemy tu na Ziemi w takich zastosowaniach, tak powiem, cywilnych, aczkolwiek no, kosmos nie jest militarny, natomiast w zastosowaniach cywilnych, czyli potem my możemy z tego korzystać. Już nie wspominam o takich prostych rzeczach, jak patelnie teflonowe i inne rzeczy, czy buty na gumowej podeszwie. Dalej byśmy chodzili na butach z drewnianymi podeszwami. No, mnie się nie uśmiecha biegać w czymś takim. Nie wiem jak Państwo, natomiast generalnie to są wszystko rzeczy, które dostaliśmy dzięki sektorowi kosmicznemu. Nie wiem, czy słuchają nas strażacy, ale tak naprawdę zanim opracowano po tych katastrofach pierwszych statków Apollo te takie specjalne kombinezony ognioodporne, to troszeczkę inaczej wyglądało gaszenie pożarów i wchodzenie w ten pożar. Także to też mamy dzięki sektorowi kosmicznemu. Każda złotówka wsadzona w ten sektor zwraca się wielokrotnie, jeżeli chodzi o zarobek też, bo firmy też zarabiają przecież na tym, że mają transmisję, etc., ale technologie, które dzięki temu mamy, no są, że tak powiem, bezcenne.
Panie Łukaszu, to jeszcze takie pytanie, które zawsze w takiej sytuacji laikowi przychodzi do głowy, a ja nim jestem. Kiedy ludzie na Marsie? Polacy oczywiście.
Kiedy ludzie na Marsie zaczną od tego, a Polacy przyjdziemy dalej? Nie wiem. Mówiąc szczerze, to jest bardzo ciekawe pytanie. Wszyscy się zastanawiają, kiedy to powinno być. Niektórzy mówią, że to lata 30. albo lata 40. tegoż wieku. Ja cały czas się zastanawiam, dlatego że mamy Ilona Muska, który zapowiada, że będzie woził ludzi na Marsa i tak dalej. Musimy rozwiązać jeszcze trochę kilku problemów. I to nie są kwestie tylko natury medycznej. Przetrwanie w czasie podróży, bo to podróż 9 miesięcy, kwestie natury psychicznej. Myślę, że zeszły rok pokazał ciekawe badania i też musimy zobaczyć jeszcze, jak wpłynie na psychikę, na zamknięcie nas, czasami naprawdę w małych pomieszczeniach, małych metrażach, które mamy, jak to wszystko, to odizolowanie społeczne wpłynie na nas, bo jeszcze nie wiemy. Natomiast temu wszystkiemu będą poddani astronauci. To wszystko też zależy od powodzenia misji, która wczoraj wylądowała, bo jednym z eksperymentów jest wytwarzanie tlenu z dwutlenku węgla na miejscu. Jeżeli by się udało coś takiego zrobić, to wówczas będzie można wysłać tam specjalną aparaturę, która będzie pod przyszłą bazę marsjańską po prostu produkować tlen, żeby ci astronauci lecąc 9 miesięcy w jedną stronę, no nie mogli, nie mieli sytuacji, gdzie spędzą na powierzchni, nie wiem, tydzień, dwa i musieli już wracać, bo taki zapas tlenu za sobą mieli. Więc to jest wszystko zależnione troszeczkę od tych właśnie, od tych pierwszych tych. Natomiast kiedy Polak na Marsie? To jest dobre pytanie. Myślę, że wszystko zależy też od naszego, od nas samych, ale też od naszych decydentów. Dlatego, że to jest takie pytanie trochę łączone. Przedwczoraj poszedł też informacja, że Europejska Agencja Kosmiczna
złożyła
nowy nabór na astronautów. Pierwszy raz od 11 lat i pierwszy raz, kiedy Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. I tutaj jest oczywiście droga otwarta jak najbardziej dla wszystkich osób z naszego kraju.
Także niepełnosprawny. To jest też rzecz nieprawdopodobna.
Każdy z nas może wziąć udział. Oczywiście tam są te wymogi związane z tym, jak mniej więcej tam oni widzą, oczywiście język angielski jest podstawą, język międzynarodowy. Ciekawostką jest, że można sobie, będzie dobrze punktowany język rosyjski, bo wiem, że jest fajna współpraca. Jak ktoś zna język chiński, to już w ogóle będzie absolutne nowum. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jedno, w momencie, gdy taka kandydatura przejdzie, to wówczas na końcu jest decyzja polityczna dyrektora Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i tutaj jest jeden mały szkopuł, znaczy Polska jest członkiem ESA, ale Polska nie płaci składki tej opcjonalnej na programy załogowe, no bo do tej pory nie było to jakby w orbicie naszych zainteresowań, bo też nie widzieliśmy jakichś jasno pretendujących potencjalnych astronautów na horyzoncie, w związku z czym, ale zawsze może przystąpić, więc jeżeli by się okazało, że ktoś się zgłosi, jeżeli by się okazało, że to by było tak również wizerunkowo bardzo dobre dla naszego kraju, bo posiadać własnego astronautę w korpusie międzynarodowym to też jest dobre, to też buduje wizerunek nasz i Polska by przystąpiła, to kto wie, czy w korpusie ESA, który jest szykowany też z myślą na Księżyc, ale może w przyszłości również misja marsjańska, wówczas mamy to okienko i mógłby się Polak pojawić na Marsie.
Pan Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Wczoraj amerykański łazik ląduje na Marsie. Pan Łukasz był komentatorem tej transmisji, świętował, ale jak państwo słyszycie, jest już w pełni sił, więc świętowanie było ograniczone, bo to jeszcze nie piątek, a był czwartek. Panie Łukaszu, pięknie dziękuję. Pewnie do tego tematu powracać będziemy, bo tutaj się dzieje i dziać się będzie. Wszystkiego dobrego i dobrego dnia.
Dziękuję pięknie nawzajem.
Kłaniamy się nisko. 14 minut do godziny 9. Tak sobie pomyślałem, kończąc ten wątek marsjański i nabór do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polacy są brani pod uwagę. Myślę, że mimo iż nie płacimy tej składki na załogowe loty, bo jej nie płacimy, to jednak jest kilka przynajmniej sposobów na to, żeby do tej załogi się dostać. Po pierwsze, trzeba mieć wąsy. Po drugie, dłuższe włosy z tyłu. Po trzecie, mieć ze sobą jakiś pomnik Karola Wojtyły, przynajmniej jedną encyklikę, krzyż i święte obrazki. I myślę, że wtedy sprawa będzie załatwiona i szef Europejskiej Agencji Kosmicznej nie będzie miał w ogóle żadnej szansy na to, żeby nie wziąć nas pod uwagę. Ja osobiście nie przyjmuję do wiadomości, że amerykański łazik na Marsie wylądował, ponieważ nie został poświęcony przez jednego z polskich biskupów olewających czy ukrywających pedofilię przez ostatnich 30 lat. Na zegarach 13 minut do 9.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Już tylko 5 minut do godziny 9. Program jest oczywiście piątkowy i poranny w Halo Radio. Wrócę jeszcze, jeśli państwo pozwolicie, za chwilę do kwestii Europejskiej Stacji Kosmicznej, bo o niej też była mowa w ramach tego naboru. Ale przypomnę, że dziś piątek to o 9.50 felieton adwokatki Sylwii Gregorczyk-Abram, która jest także aktywistką obywatelską. O 12.50 felieton sędziego Igora Tulei, sędziego, który prześladowany jest przez pisowski reżim, a o 14.50 felieton profesor Magdaleny Środy. To wszystko dzisiaj na antenie Halo Radia, bo jest piątek, a felietonistki i felietoniści od poniedziałku do piątku o stałych godzinach 9.50, 12.50, 14.50 i 16.50, potem powtórki dnia. Tylko nazwiska się zmieniają. Fantastyczny zestaw. Polecam państwu bardzo serdecznie. Mówiłem, że wrócę do tej Europejskiej Stacji Kosmicznej, bo państwo wykazujecie się nieprawdopodobną kreacją. Szybciutko zebrałem kilka pomysłów i postanowiłem skleić je w całość. I znaczy jest jeden warunek. polska stopa może stanąć na europejskiej stacji kosmicznej, jeśli zostaną spełnione tak zwane warunki brzegowe. A warunki brzegowe związane są chociażby, no nie tylko z tym, co jest oczywiste, że stacja będzie poświęcona, będzie na niej zamontowany pomnik Karola Wojtyły, w każdym pomieszczeniu stacji będą wisiały krzyże i święte obrazki. To jest rzecz logiczna i nie pozostawia żadnej wątpliwości, ale nie załatwia sprawy do końca. Nie załatwia sprawy do końca, no bo ciągle ta Europejska Stacja Kosmiczna nazywa się tak jakoś, nie nazywa właściwie, bo jest jak taki bezdomny kosmiczny pies, a tu trzeba jednak krzewić. Krzewić po prostu, jakie ma się obowiązki przedmurza chrześcijaństwa współczesnego w Polsce, będąc Polakami w Polsce i poza nią, no to są tego określone konsekwencje. W związku z czym państwa i moją propozycją jest tutaj następujące dość proste nazewnictwo, nawet skrót wydaje się dość łatwy, ale to może najpierw pełna nazwa. Europejska Stacja Kosmiczna Kościół 1 imienia papieża Wszechgalaktyk świętego Jana Pawła II Wielkiego pod wezwaniem błogosławionej siostry Faustyny Kowalskiej i przymierza katolickich rodzin z Kraśnika. Dlaczego z Kraśnika? Nie wiem. Ale może coś jest na rzeczy. Może w Kraśniku jest chrześcijańskie lobby kosmiczne na przykład i ma szeroko zakrojone plany. Skrót jest dość prosty, przynajmniej w języku polskim. ESKK IPW SJP WPW BSF KIP KRZK. I wszyscy wiedzą, o co chodzi w tym momencie. Dobrze, tak więc tę kwestię kosmiczną zostawiamy póki co. Natomiast problemy, 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 proszę państwa. Dziewiąta się zbliża, a tu takie problemy. Co się stało? Kilka miesięcy temu przyszli do nas ludzie, którzy odeszli od Szymona Hołowni z propozycją, by zarejestrować partię pod konkretną nazwą. Zmieniliśmy nazwę po to, by oni nie zrobili tego sami, tłumaczy w Dzienniku Rzeczpospolita jeden z byłych aktywistów Szymona Hołowni i twierdzi, że w ten sposób marka została zabezpieczona. Pan Zydorczak liczył na współpracę z Hołownią, ale ten nie jest zainteresowany. No i efekt jest taki w tej chwili, że Szymon Hołownia nie zdążył jeszcze zarejestrować swojej partii. Okazało się, że już ktoś złośliwie zajął nazwę Polska 2050. Zarejestrowano pod nią inne ugrupowanie i to zaledwie kilka dni przed tym, jak chciał to zrobić wspomniany Szymon Hołownia. Ale tu też jest wyjście z sytuacji. Tu też jest wyjście z sytuacji. Biorąc pod uwagę historię Szymona Hołowni, tego, że był kaznodzieją, tego, że jeździł od kościoła do kościoła przez większość swojego życia, oczywiście po to, żeby rozdzielać kościół od państwa, to jest zupełnie naturalne, to nazwa jest naprawdę rzeczą wtórną tutaj i można to załatwić w prosty sposób. Katolicka Polska 2050, prawda? KP2050. Nawet tak ładnie brzmi skrótowo. Myślę, że Szymon Hołownia powinien się nad tą kwestią zastanowić. Ja osobiście jestem za. Katolicka Polska 2050. Koło parlamentarne KP2050. Od razu jakoś tak z automatu dobrze ten skrót można nawet wymawiać. No dobrze, to prawie dziewiąta. Za chwilę halo wiadomości, potem halo pogoda. Druga godzina piątkowego poranka. To tylko państwu powiem, że w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania będziemy rozmawiać z panem doktorem Krzysztofem Piekarskim, politologiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem rozmowy będzie fakt, iż kierownictwo Platformy Obywatelskiej po nieprawdopodobnych bijatykach intelektualnych proponuje projekt liberalizujący prawo aborcyjne wbrew partyjnym konserwom. To o godzinie 9.15. A o 9.30 Olga Salomatowa, prawniczka, ekspertka i koordynatorka międzynarodowych projektów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Temat dziennikarki Bielsatu skazane na 2 lata więzienia na Białorusi. Za co? Za to, że protestowały przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich na Białorusi właśnie. No i tyle. Wracam do państwa za kilka minut. A dzisiaj 19 dzień lutego. Kuba Wątły, witam państwa w drugiej godzinie naszego piątkowego porannego spotkania. Będę z wami do 9.45. 19 dzień lutego to także 50 dzień roku, do końca roku 315 dni. Imieniny Czcisława, Gawina, Henryka, Józefa, Jerzego, Leoncjusza, Tuliusza i Walerego. Wszystkiego najlepszego od całej naszej załogi. Dzień Nauki Polskiej dzisiaj w Polsce. Bardzo niepopularne święto. W Nepalu święto demokracji, a w Turkmenistanie święto flagi. Zajrzyjmy do kalendarza. Rok 1921. Polska zawarła umowę sojuszniczą z Francją. Zdało nam się to zupełnie na nic. W roku 1947 Sejm Ustawodawczy uchwalił tak zwaną Małą Konstytucję. W roku 1973 otwarto planetarium w Olsztynie, a w 1987 Stany Zjednoczone zniosły sankcje gospodarcze wobec PRL-u nałożone po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1993 roku na szczęście w Wojsku Polskim została wprowadzona dewiza, bez której Wojsko Polskie kompletnie nie potrafi pracować współcześnie, strzelać, ruszać się, ćwiczyć, no, nawet oddychać. Chodzi o dewizę Bóg, honor, ojczyzna. Dopiero kiedy ta dewiza została wprowadzona, uzyskaliśmy jakąkolwiek zdolność obronną. Wcześniej byliśmy kompletnie bezbronni. Teraz małpahala.radio, Państwa komentarze YouTube, Facebook i Mixcloud. To jeszcze tylko przypomnę, że już o godzinie 9.15 połączymy się z doktorem Krzysztofem Piekarskim, politologiem z Uniwersytetu Gdańskiego, albowiem kierownictwo Platformy Obywatelskiej, nieprawdopodobnie spocone i wymęczone, no, doszło do wniosku, że proponuje projekt liberalizujący prawo aborcyjne wbrew partyjnym konserwom typu paprykarz szczeciński. Doktor Krzysztof Piekarski, politolog, o 9.15 Państwa i moim gościem będzie, a o 9.30 pani Olga Salomatowa, prawniczka, ekspertka i koordynatorka międzynarodowych projektów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. O czym porozmawiamy? O tym, że dziennikarki Bielsatu zostały skazane na 2 lata więzienia i to jest pierwszy na Białorusi proces i wyrok skazujący dla dziennikarzy w sprawie karnej związanej z protestami przeciwko sfałszowaniu wyborów, wyników wyborów prezydenckich na Białorusi. Oczywiście. 9.30 pani Olga Salomatowa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. A ja jeszcze przypominam Państwu, że dziś piątek, a skoro piątek i zaczynamy weekend, to zanim na dobre go zaczniemy, to możemy zacząć go tak troszkę wcześniej w bardzo dobrym towarzystwie, bo już o 9.50 felieton adwokatki Sylwii Gregorczyk-Abram, która jest także aktywistką obywatelską. O 12.50 felieton sędziego Igora Tulei, prześladowanego przez reżim pisowski, a o 14.50 felieton profesor Magdaleny Środy. I to wszystko na antenie Halo Radia, bo piątek to jest początek weekendu. Od poniedziałku do piątku felietonistki i felietoniści na antenie Halo Radia. Codziennie inny fantastyczny zestaw nazwisk. Polecam Państwa uwadze. No dobrze, to na zegarach 8,5 minuty po godzinie 9. Ważna informacja dla nas wszystkich. Spece od naszego zdrowia zaczynają dość mocno i dość merytorycznie mówić o tym, że musimy się chyba przygotować na 3. falę koronawirusa. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze warto wspomnieć, że Pfizer i BioNTech miały początkowo żądać od Unii Europejskiej ponad 50 euro za jedną dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Tak, proszę Państwa. Choroba, ludzki dramat, wszelkiego rodzaju sytuacje, które in minus wpisują się w naszą rzeczywistość, to są sytuacje, w których wielkie koncerny, nie tylko farmaceutyczne, potrafią zbijać gigantyczny kapitał. I jak podał wczoraj niemiecki magazyn Der Spiegel, strony szybko ustaliły ceny na obecnym poziomie około 16 euro za dawkę. Z 50 na 16 to rzeczywiście sukces negocjacyjny, a te 50 euro za jedną dawkę może tylko i wyłącznie świadczyć o tym, że na naszym życiu i zdrowiu są tacy, którzy zawsze będą zarabiać pieniądze. W tej sytuacji będą to ludzie odpowiedzialni za produkcję szczepionek, a winnych inne koncerny, które skupione są za cenę naszego zdrowia i życia tylko i wyłącznie na zarabianiu pieniędzy. 10 minut po 9:00 słuchacie Halo Radia. Program jest poranny do 9:45 na pewno. Kwadrans po godzinie, przepraszam, 9:00. No, jednak ta pogoda ma wpływ na gardło. Program jest poranny, piątkowy w Halo Radio. Państwo prosicie, żeby jeszcze raz powtórzyć proponowaną przez stronę polską, tak intencjonalnie, bo tak powinno być w ramach polskiego porządku, nazwę Europejskiej Stacji Kosmicznej. Proszę bardzo, powtarzam, to jest nasza wspólna praca z poranka, państwa i moja. Europejska Stacja Kosmiczna Kościół 1 imienia papieża Wszechgalaktyk, świętego Jana Pawła II Wielkiego, pod wezwaniem Błogosławieństwa błogosławionej siostry Faustyny Kowalskiej i przymierza katolickich rodzin z Kraśnika. Kraśnik nadal pozostaje dla mnie tajemnicą, no ale to akurat była państwa inicjatywa. 16 minut po godzinie 9:00, temat Platformy Obywatelskiej i praw kobiet. Długo zapowiadany pakiet praw kobiet, który zaprezentowała Platforma, ma zagwarantować kobietom w ciąży bezpieczeństwo. Pakiet zakłada m.in. zapewnienie badań prenatalnych, finansowanie in vitro, edukację seksualną czy gwarancję łatwego dostępu do bezpłatnej antykoncepcji. Jeśli chodzi o prawicową Platformę, brzmi po prostu rewolucyjnie. Ale nie tylko. Największa partia opozycyjna ustami przewodniczącego oraz czołowych posłanek zaproponowała prawo do przerywania ciąży w szczególnie trudnych warunkach osobistych do 12 tygodnia po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, specjalistą i psychologiem. Wcześniej były też propozycje księdza. Mówię poważnie. Dajemy wolny wybór kobietom. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym, podkreśla kierownictwo PO. To ja bym powiedział tak, chyba nie możecie dawać wolnego wyboru kobietom, bo to kobiety powinny decydować o tym, co chcą robić. Wy możecie dawać na przykład sobie pozwolenie na wypicie porannej kawy. Takiemu stanowisku z kolei oficjalnie sprzeciwiają się partyjni konserwatyści, którzy chcą powrotu do tak zwanego kompromisu z 93 bez jego rozszerzania i ogólnopolskiego referendum. Kretynizm kompletny. O tym porozmawiam już teraz, bo 16 minut po 9:00 jest z Państwa i moim gościem, doktorem Krzysztofem Piekarskim, politologiem Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Za chwilę powiem do pana doktora. Tymczasem pytanie do Państwa, bardzo istotne. Co myślicie na temat kwestii związanej z ogólnopolskim referendum, w którym będą brały udział między innymi kobiety starsze, które nie mogą mieć już dzieci, faceci? Przecież to tak chyba trochę bez sensu, mówiąc szczerze. Poza tym referendum w kwestii praw kobiet, no to jest republika bananowa. Prawa kobiet są kwestią naturalną, niezbywalną i fundamentalną i nie ma sensu dyskutować o tych prawach w kwestii jakiegokolwiek referendum. Przynajmniej ja tak sobie myślę, ale mogę się mylić. Doktor Krzysztof Piekarski, politolog, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Panie doktorze, no to jak to tak? Co teraz zrobią konserwy Platformy Obywatelskiej, skoro tak brutalnie zostały pominięte, a Platforma wykonała taki skok do przodu, bo ten projekt Platformy zakłada badania prenatalne, finansowanie in vitro, edukację seksualną, gwarancję łatwego dostępu do bezpłatnej antykoncepcji. Czuję, że dostanę zawału, bo to przecież propozycja Platformy. I jeszcze prawo do przerywania ciąży w szczególnie trudnych warunkach osobistych do 12 tygodnia po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, specjalistą, psychologiem. No nie spodziewałem się, powiem szczerze.
No jakby to powiedzieć, mi się wydaje, że dotarło do przynajmniej sporej części Platformy, że mamy XXI wiek i że coś z tym fantem trzeba zrobić, bo to tak, co byśmy nie mówili od końca lat 80. No, seksualność człowieka, prokreacja, no wszystko, co z tym związane. To jest taki gorący kartofel, który się zawsze pojawiał w takich momentach, jakby to powiedzieć, pewnych zakrętów, jakichś takich dramatów politycznych, przekazywania władzy. I no, jak wiemy, wiele było prób unowocześnienia tych zapisów. No i w gruncie rzeczy można się jakby trochę ucieszyć i stwierdzić, że nareszcie Platforma jakby no, podjęła taki wątek, który można by nazwać racjonalne podejście, takie dosyć szerokie, tak? Bo to, co pan zacytował, to jest takie, że tak powiem, ogarnięcie całego obszernego tematu związanego z edukacją, postępem nauki, tak? W sensie prokreacji, danie ochrony kobietom. No i na końcu te prawne takie elementy, no czyli przyznanie kobiecie prawa wyboru, no co też tak trochę, no śmiejąc się, możemy powiedzieć, jest rewolucją, bo no, trochę nazwa Platforma Obywatelska zobowiązuje, no w końcu, co byśmy nie mówili, kobiety to też obywatele, tak, i cieszę się, że jakby w tym kierunku to poszło, chociaż, no jak pan mówi, no grozi to jakimś rozpadem, tak, erozją, szeroko rozumianej Platformy Obywatelskiej, bo dla konserwatystów jest to chyba nie do skonsumowania, nie do uwierzenia.
No właśnie, panie doktorze, to skoro de facto pan zacytował trochę Platformę Obywatelską, że kobiety to też obywatelki, to po prostu samo to stwierdzenie jest dla mnie kosmiczne, że trzeba lat, ażeby dochodzić do...
No właśnie, do, to jest trzecia dekada XXI wieku.
Dokładnie, to jest po prostu nieprawdopodobne. Ale skupmy się trochę na tych konserwach typu paprykarz szczeciński. To co, pójdą do kościelnego Hołowni, zasilą PiS, odejdą po prostu, założą póki co własne koło parlamentarne, czy będą siedzieć cicho?
No nie wiem, no tak w głowach nie siedzimy. No jak wiemy, te takie odejścia, tak, z większym czy mniejszym szumem już po drodze tam bywały, tak, przy okazji różnych innych wydarzeń. No chociażby Marek Biernacki tam i inni, no którzy też należeli do takiego, jakby to powiedzieć, skrzydła konserwatywnego, zachowawczego. No mi się wydaje, że najbliżej chyba by było im jednak do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie da się ukryć też, że Władysław Kosiniak-Kamysz no gdzieś tam w większości swoich poglądów, mimo że jest lekarzem, no mieści się w tym takim konserwatywnym obrazie traktowania tej sfery seksualności człowieka. I ja myślę, że jeżeli te odejścia by nastąpiły, no to tylko chyba w tym kierunku, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby z Platformy do PiS-u nagle się zamustrować, tak? Także albo do Konfederacji. No nie wiem, wydaje mi się, że gdzieś po tej stronie, ale w tych takich odcieniach bardziej takich zachowawczych, właśnie konserwatywnych.
No ale to co, będą odchodzić już tak finalnie?
No jakaś część no musi zademonstrować determinację, tak, że nie zgadzamy się, to jest jakby naruszenie jakiegoś status quo wewnętrznego, tak, że zaraz się zaczną oskarżenia, że jakby kierownictwo czy zarząd partii skręca w lewo, tak, że no nie do pogodzenia jest wizja, nie wiem, wspólnych rządów z lewicą, a już nie daj Boże z Zandbergiem czy innymi bardziej radykalnymi, tak, politykami. Także to może doprowadzić do tego, bo zresztą no nie da się ukryć, że Platforma już wewnętrznie jest tak samo spoista jak Zjednoczona Prawica, także tutaj nie ma jakby jakiejś takiej, bym powiedział, innej jakby wyjścia, tak, z tej sytuacji, no że jeżeli jakaś część takich, bym powiedział, przywiązanych dramatycznie, tak, do swoich poglądów uzna, że to poszło trochę za daleko, no to nie ma innego wyjścia. No trochę jak Janusz Kowalski, który stanął przed dylematem albo budżet europejski, albo śmierć, tak? No to jest taki sam dramat, tak? No może nie tak jakby daleko posunięty, tak? Ale no musimy mieć świadomość, że jeżeli głoszą te poglądy i uważają, że to jest clue, tak? Cały taki szkielet własnego, nie wiem, pomysłu ideologicznego, no to nie mają innego wyjścia, no muszą wyjść. Także, tak mi się wydaje.
Czyli nie będzie szansy, jeśli spełni się pana proroctwo niejako, albo ta opinia potwierdzi, nie będzie szansy na to, żeby w najbliższym czasie doprowadzić do sytuacji, w której PiS będzie miał, Zjednoczona Prawica będzie miała mniejszość w Sejmie.
Nie, dojdzie do tego, bo mi się wydaje, że jeżeli już, to chyba albo nikt, albo bardzo niewielu, tak, skieruje się w stronę PiS-u. Natomiast ja jestem przekonany, czy w ogóle wszystko wskazuje na to, że mimo wszystko PSL jest po tej stronie antypisowskiej, tak, czyli jakieś wspólne głosowanie no da jakby ten taki obraz, tak, że mimo jakichś tam wewnętrznych, tak, konfliktów, jakichś przejść, nie wiem, zmiany trochę, bym powiedział, szyldów politycznych, no to z tego nie wyniknie jakby do PiS-u nic takiego no, radykalnie polepszającego tą sytuację, bo też no, musimy mieć świadomość, że jeżeli Zjednoczona Prawica się zacznie rozpadać na tym tle, tak, to no w jakimś sensie Gowin też no, znajdzie się po tej stronie takiej antypisowskiej, ale bardziej konserwatywnej, tak? Gdzieś mu bliżej będzie, nie wiem, do, też znowuż do PSL-u, do być może Konfederacji. Także no już mieliśmy taki trochę podobny klimat, tak, że tak zwany Kukiz 15 no też wylądował w objęciach PSL-u, czy jakby w tym kierunku to trochę idzie, tak, że tam jest jakaś taka, nie wiem, ziemia obiecana. Ten PSL jest, jak to kiedyś mawiał Pawlak tak, że nieważne kto wygra, my i tak będziemy w rządzie, tak? No, czyli, że jest takim elementem, który gdzieś tam ma taki walor, jak to się nazywało, partii obrotowych. No, z każdym może gdzieś tam się zakumplować, tak? Stworzyć jakąś, nie wiem, płaszczyznę, która pozwoli jednym i drugim wyjść z honorem, tak? No, także ja myślę, że w tym sensie trudno, żeby PiS liczył, że te takie ruchy odśrodkowe wewnątrz Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej no są jakimś zielonym światłem dla ich takich nadziei, że ta większość w Sejmie zostanie utrzymana. No podejrzewam, że niekoniecznie.
Czas pokaże. Doktor Krzysztof Piekarski, politolog Uniwersytetu
Gdańskiego.
No czas
na pewno. Czas leczy rany i mózgi.
Patrząc na naszych polityków, mam wątpliwość, ale to pan tutaj jest fachowcem. Dziękuję pięknie, panie doktorze, po raz kolejny i do usłyszenia niebawem.
Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego, doktor Krzysztof Piekarski, politolog Uniwersytet Gdański. Państwa i moim gościem był 26,5 minuty po godzinie 9. Program nadal jest poranny i piątkowy. To ja tylko powiem, że Olga Salomatowa, prawniczka, ekspertka i koordynatorka międzynarodowych projektów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, około 9.30 będzie państwa i moją gościnią, a będziemy rozmawiać o tym, że dziennikarki Biosatu protestujące przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich na Białorusi zostały skazane na 2 lata więzienia. Wracam do państwa za moment. 1,5 minuty po 9:30. Program jest piątkowy i poranny. Państwo piszecie, pan Andrzej pisze, mam propozycję, skoro Radio 357 nie odważyło się puścić audycji o cioci Basi, to może Halo Radio zaprosi autorów na swoją antenę i wyemituje audycję. No to mam już informację od redaktora naczelnego Mariusza Rokosa, że rozmawia z autorami, żeby na stałe zagościli na antenie Halo Radia, w którym mówi się wszystko, a nie patrzy się przez pryzmat tego, czy też darczyńcy się obrażą, czy też się nie obrażą na skutek poruszanych tematów. No dobrze, to przypominam państwu jeszcze, że już o godzinie 9:50 piątkowy felieton Sylwii Gregorczyk-Abram, adwokatki i aktywistki społecznej. O 12:50 felieton sędziego Igora Tulei, prześladowanego przez reżim pisowski, i o 14:50 felieton profesor Magdaleny Środy. To felietonowe atrakcje piątkowe, a codziennie od poniedziałku do piątku inny zestaw felietonistów na antenie Halo Radia. A teraz zgodnie z zapowiedzią połączę się z państwa i moją gościnią, panią Olgą Salomatową, prawniczką, ekspertką i koordynatorką międzynarodowych projektów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry, pani Olgo.
Dzień dobry, dzień dobry.
Pani Olgo, dziennikarki Biosatu Kacjaryna Andrzejewa i Daria Czulcowa skazane na 2 lata więzienia. Chodzi o protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich na Białorusi. To ponoć nawet na Białorusi pierwszy taki przypadek.
W tej chwili tak. I to skazanie na 2 lata więzienia bezwzględnego to jest coś, co po prostu oburzyło opinię międzynarodową, no oczywiście ludzie na Białorusi. Dlatego, że dziennikarki po prostu wykonywali swoją pracę.
Jak rozumiem, oburza to panią, oburza to nas, ale no póki co nie widzę jakichś zdecydowanych reakcji, no chociażby Departamentu Stanu USA czy Unii Europejskiej. To się zdarzy pani zdaniem?
Nie mogę się zgodzić, dlatego że w tej chwili po prostu sytuacja jest bardziej skomplikowana.
To znaczy?
Jest ten wyrok, ale przed tym 16 lutego odbyło się masowe przeszukanie na całej Białorusi. Dziennikarzy, obrońców praw człowieka, również przedstawiciele Niezależnego Związku Zawodowego Radioelektroników. I to dotyczyło Białoruskiego Rzeszenia Dziennikarzy, Centrum Obrony Praw Człowieka, i Wiosna i tak dalej. Ponad 90 przeszukań w całym kraju. To jest liczba oficjalna podana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi. I po prostu ta sytuacja trochę bardziej zwróciła uwagę i z tą sytuacją pracowali też organizacje międzynarodowe, jak również była reakcja Unii, kilku państw Unii Europejskiej i tak dalej. Po prostu w tej chwili taka fala represji rozpoczęła się na Białorusi znowu, że myślę, że to trochę zaskoczyło. dlatego że reżim robi cały czas takie kroki, które no po prostu z jednej strony absurdalne, z drugiej strony pokazuje, że rozkręca się dopiero.
Kto z pani strony, na bazie wiedzy, którą pani dysponuje, i w ogóle czy dochodzi do takich sytuacji, że opozycja jest wspierana jakoś z zewnątrz na Białorusi?
No w pewien sposób tak, tylko znowu teraz publiczne rozmowy na ten temat zaczynają być mocno niebezpieczne dla jak opozycji, tak również społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.
Jak to się...
Oczywiście w tej chwili państwo białoruski reżim białoruski będzie mówił głośno. Czekam po prostu na to, że zacznie mówić głośno o tym, że opozycja jest właśnie wspierana, organizacje białoruskie są wspierane, ale to znaczy, że działają na szkodę państwu białoruskiemu. Wspierane przez instytucje międzynarodowe, przez państwa Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej.
Pytanie retoryczne w sumie, bo chciałem zapytać, jak długo jeszcze reżim Łukaszenki utrzyma się, no ale to jest zależne od Putina chyba w 100% na obecnym etapie i w ogóle zależne.
No Łukaszenka, jak wiemy, jedzie do Putina 22 lutego i myślę, że chce pochwalić się tym, że porządki wprowadza. Zobaczymy, co będzie. W tej chwili po prostu Łukaszenka próbuje maksymalnie zaostrzyć wszystko, co się da. Dzisiaj następny mamy proces absurdalny oczywiście i absolutnie bezprecedensowy. Jeszcze jedna dziennikarka portalu Tutbaj oraz lekarz, który mówili prawdę o zabójstwie Romana Bondarenki. To jest takie głośne zabójstwo, które w lutym 2020 roku było no, tak naprawdę przez ludzi bliskich Łukaszenko. To się stało i w tej chwili proces rozpoczął się i jest zamknięty. I w ogóle nie można będzie mówić o tym, co się dzieje. Są oskarżeni o to, że złamali tajemnicę lekarską w stosunku do Bondarenki, który nie żyje. No i to jest, i oprócz tego są pozbawiane licencje adwokacie, które bronią w sprawach głośnych, w sprawach politycznie motywowanych. I to dzisiaj również się odbywa. Czekam na informację, co będzie, ale czwarty już adwokat, na przykład Marii Kalesnikowej, może być pozbawiony licencji. Albo w inny sposób inni byli prześladowani. Dwójka adwokatów w ramach sprawy karnej do tej pory. Jeden jest w areszcie śledczym, drugi w areszcie domowym. No i Łukaszenka po prostu będzie to w tej chwili maksymalnie, na ile może, trzymać taką mocną, jak on myśli, mocną pozycję. Z drugiej strony to bardzo denerwuje ludzi i już zaczyna być znowu mocno nerwowo na Białorusi.
Kończąc naszą rozmowę, pani Olgo, ja mam takie wrażenie, że tym bardziej w dobie koronawirusa, kiedy świat ma swoje problemy, a świat ma zawsze swoje problemy, Białoruś gdzieś tam schodzi na plan dalszy. Poza tym mam też wrażenie, że świat do Łukaszenki już się przyzwyczaił.
No niestety są też takie odczucia u mnie, ale mam nadzieję, że jednak te wydarzenia i to, co się dzieje, trochę większą reakcję wywołuje. 25 lutego Wysoki Komisarz do Spraw Praw Człowieka ONZ to będzie reprezentowała raport na temat sytuacji na Białorusi. I również mam nadzieję, że będzie na Radzie Praw Człowieka ONZ. Również mam nadzieję, że będzie mówili o tej fali represji, która rozpoczęła się w tym tygodniu. I to jakoś może będzie takim momentem, kiedy znowu zaczną mocno mówić o Białorusi, dlatego że to wpłynie na wszystkie państwa obok. Niestety praktyki negatywne bardzo szybko się rozpowszechniają. To widzimy to w Polsce również.
Olga Salomatowa, prawniczka, ekspertka i koordynatorka międzynarodowych projektów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Państwa i moją gościnią była. Smutne wnioski z tej rozmowy, ale no, trzymamy kciuki i przypatrujemy się cały czas tej sytuacji. Pani Olgo, pozostajemy w kontakcie. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.
Dziękuję również.
Na zegarach, proszę Państwa, 20 minut do godziny 10. I to właściwie możemy zamykać kwestię tematów i gości. Na dzisiaj w Halo Poranku Piątkowym. Co dalej? O tym za chwilę Państwu powiem, bo dosłownie za 5 minut będziemy się już żegnać. Tymczasem, no nawet już 19,5 minuty do 10.
Słuchacie Halo Poranka.
To ja tylko przypomnę, że dziś piątek i powoli zaczynamy weekend, ale zanim na dobre go wszyscy zaczniemy, to przypominam Państwu o 9.50 felieton Sylwii Gregorczyk-Abram, adwokatki i aktywistki społecznej, o 12.50 felieton Igora Tulei, a o 14.50 felieton profesor Magdaleny Środy. Codziennie inny zestaw felietonistyk i felietonistów od poniedziałku do piątku, tak więc zachęcam Państwa do śledzenia ich poczynań na antenie Halo Radia. A teraz ważna rzecz. Wolność, niezależność, bezstronność, a szczególnie w mediach współczesnych ma dziś naprawdę wysoką cenę. Wiedzą o tym dobrze ci z Państwa, którzy stale nas wspierają. Za to wsparcie chcemy w tym tygodniu szczególnie podziękować między innymi panu Mieczysławowi z Osierska, panu Krzysztofowi ze Starachowic, panu Krzysztofowi z Goniądza, pani Aleksandrze z Sopotu, pani Marcie z Częstochowy, panu Krystianowi z Przemyśla, panu Pawłowi z Poznania, pani Soni z Rumi, pani Kamili ze Strzeleczek i panu Bartoszowi z Bytomia. Nie zapominajcie o nas, tak jak my pamiętamy o was, ilekroć mówimy do mikrofonu Halo Radia. Dziękujemy za stałe wspieranie naszej działalności. Jesteśmy medium, które nie kłania się władzy, ani nie schlebia opozycji, bo od tego nie są dziennikarze. To nasz wspólny projekt zrzutka.pl/Halo Radio. Na zegarach 17 minut do godziny 10. Ja już się będę z Państwem nie powoli, ale tak w ogóle żegnać. O 10 stery przejmuje Michalina Kobla. Będzie z Państwem do godziny 13. Co u Michaliny dzisiaj i kto? Bożena Przyłuska, warszawski strajk kobiet. No tu już Pani Bożeny reklamować nie trzeba. Również Alicja Molenda z Kongresu Kobiet i Agata Didusz Zyglewska, współtwórczyni mapy kościelnej pedofilii i licznika apostazji, a tematem rozmowy będzie Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. To są po prostu jakieś kpiny. Kuba Wątły, dziękuję Państwu za uwagę. Słyszymy i widzimy się oczywiście w poniedziałek o godzinie 8, a jeszcze wcześniej w niedzielę o 19 zapraszam na Halo Wieczór z cotygodniowym udziałem pani profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz, politolożki. Pani profesor z moim skromnym udziałem będzie podsumowywać mijający nam właśnie tydzień. Dziękuję, wszystkiego dobrego i dobrego piątku.